Siostry, bracia, jest w tej lekcji Bożego Słowa, najpierw chciałem wskazać takie dwa stałe wątki, chociaż już nie dotyczą człowieka, który był chromy, który siedział przy bramie pięknej i któremu Jezus po zesłaniu Ducha Świętego z rąk Piotra i Jana przywrócił władzę w nogach. To zdanie w takim wymiarze duchowym niezwykle jest aktualne. Przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu człowiek, który był chory, odzyskał zdrowie. To jest jakieś stałe zadanie dla Kościoła. Być przesłuchiwanym ze względu na dobrodziejstwo, które Jezus wyświadcza ludziom, obdarzając nas wolnością, udzielając nam mądrości, łaski, pociągając nas do zbawienia. Oczywiście, że ludzie Kościoła potrafią uwikłać wspólnotę chrystusową i w takie różne inne procesy. Też potrzebne, niestety haniebne. Ale żebyśmy właśnie w natłoku tych wszystkich spraw nie stracili tego najważniejszego procesu, tego najważniejszego przesłuchania. Tak jak dzisiaj to Piotr wygłasza we wszystkich językach. Przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory odzyskał zdrowie. To jest możliwe tylko przy Jezusie i to jest możliwe tylko w Kościele. A że różne gremia chcą przesłuchiwać, to oby, siostry, bracia, Kościół był chociaż takim umiejącym porządnie zacytować Piotra. Nie ma w żadnym innym zbawienia. Nie ma. Z wielką, siostry, bracia, wrażliwością, tolerancją, co tam jeszcze w nas wypracowują, pomyślcie sobie o milionach ludzi, którzy wierzą inaczej. Jeśli dostąpią zbawienia, to tylko w Jezusie. Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Co do tej prawdy, którą Piotr głosi, na szczęście słowami zapisanymi przez Łukasza, Piotr to głosi również dzisiaj w Kościele, we wszystkich katedrach, we wszystkich lepiankach, gdzie jest odprawiana msza święta. To słowo dzisiaj pada. Piotr je głosi mocno, jednoznacznie, kategorycznie. Nie miał żadnych wątpliwości Zbawiciel i nie ma ich do dzisiaj. Właśnie to, żebyśmy dzisiaj, siostry, bracia, usłyszeli w tą niedzielę dobrego pasterza. Tak siebie dzisiaj przedstawia. I to przedstawia się w bardzo konfrontacyjny sposób. Oczywiście to jest fragment mowy tej jego alegorii o dobrym pasterzu. Kto zechce w domu 10 rozdział Janowej Ewangelii otworzy, sięgnie, przeczyta całość, kontekst wielkiej waśni znowu o to, że ośmielił się przywrócić wzrok człowiekowi, który był niewidomy od urodzenia. No to zrobili proces przesłuchania. Może pamiętacie, to jest jedna z wielkopostnych Ewangelii, ale w zeszłym roku, taka długa. I robią mu proces. Kto mu robi proces? Kto robi ten proces i to przesłuchanie, o którym Piotr dzisiaj mówił, dzisiaj dla Kościoła? Ludzie, którzy się mają za pasterzy. Ludzie, którzy chcą prowadzić innych. Ludzie, którzy się tytułują pewnie różnymi synonimami tego słowa, ale jakąś pasterską funkcję chcą spełniać. I oni przepytują wtedy Jezusa i dzisiaj przepytują Jezusa. I pytają, jakim prawem? I Chrystus się nie tłumaczy. Tam wtedy, na tym jerozolimskim dziedzińcu i dzisiaj w tylu miejscach świata, przez tyle różnych głosów, Chrystus powtarza jedno zdanie. A ja jestem dobrym pasterzem. Warto się zwracać to w tym galimatiasie naszych czasów, w tym natłoku różnych agend, które proponują, wymagają, czasem uczciwie, czasem nieuczciwie manipulują. Warto też taką okoliczność wziąć pod uwagę. Ostatnio robili jakieś badania. Połowa nastolatków w Polsce chce zrobić karierę youtubera, prowadzącego Instagram, czyli kogoś takiego, kto rano wstaje i dzieli się, co należy zjeść dzisiaj na śniadanie, a jak przygotować mango. Prawdopodobnie to są wszystko błahe rzeczy. Ci ludzie, którzy mają setki tysięcy followersów, naprawdę inwazyjnie wpływają. Chcą to robić, nie? Mają z tego pieniądze, ktoś im za to płaci, tam im spada na konto. Nie? Można w ten sposób świetnie się urządzić i nieźle się bawić. Nie? Tylko że tak pomyślałem, dlaczego akurat nastolatki polskie? W dużej liczbie, 50%. Nie? Z tego badania tak wyniknęło. Chcę kimś takim być. Po co? Bo podobają się im te osoby, których tam śledzą na tych Instagramach, że to taki jest łatwy pieniądz, że naprawdę można jeszcze niewiele książek przeczytać i niewiele soli zjeść i już mieć pragnienie, jak to ja za sobą poprowadzę setki tysięcy. Tak na poważnie, gdyby szło porozmawiać z takim nastolatkiem, a ty wiesz, dziecko, jaka to jest odpowiedzialność? Ty wiesz, jaka to jest odpowiedzialność? Wziąć jednego człowieka i go poprowadzić, a wziąć dziesiątki tysięcy i poprowadzić go za sobą w meandra swojej, nie wiem, psychiki, świata wartości, wyobraźni, w ogóle skali, w jakiej widzisz świat, nie? Wyobrażasz sobie życie. Jaka to jest odpowiedzialność? Mówię o tym kontekście, bo on wydaje się taki, no trochę nawet rozbawiający, błahy, nie? Z całym szacunkiem do tego, jak ktoś ma tych naście lat i takie ma wyobrażenia o życiu, o pracy, o pieniądzu i o innych ludziach tak naprawdę, nie? O innych ludziach, którzy za nim podążą wielkim strumieniem. To się zobaczcie, mówię o tym dlatego, że Jezus, kiedy to zdanie wypowiedział, to właśnie było wobec takich, którzy mieli się za prowadzących innych. W najważniejszej sprawie, w sprawie religii, w Bożej sprawie, w sprawie zbawienia. I oni mieli tytuły. Oni mieli na ścianach dyplomy pasterskie takiego czy innego kapłana. A Pan Jezus staje przed nimi i mówi: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie za swoje owce. W tym akurat fragmencie, który dzisiaj Jezus nam głosi i nam zadaje, tej mowy o dobrym pasterzu, nie ma tych elementów sielankowości takiej pasterskiej, tych łąk, tego szumu wiatru, tej żyzności trawy, nie ma. To jest niezwykle taki drapieżny fragment, jeśli tak można powiedzieć. Niby pasterz, ale tu jest o wilkach, o ucieczce, o tych, którzy się zakradają, o tych, którzy są najemnikami. I mówi Zbawiciel rzecz jedną bardzo ważną. Mocna, dobra nowina. Ja mam moc. Ja mam moc życie oddać i mam moc je znów odzyskać. Po tych naszych pobożnych doświadczeniach Wielkiego Postu, po tych naszych przeżyciach Wielkiego Tygodnia, siostry, bracia, to warto sobie uświadomić, że w Ewangelii świętego Jana, która już sumuje wszystkie Ewangelie, jest czwartą napisaną najpóźniej, cały ten wątek się pojawia na różnych stronicach tej Ewangelii, gdzie Jezusa chcą zabić, gdzie Jezusa chcą pojmać, gdzie Go chcą uciszyć. I nie dają rady. Nie ta godzina, nie ta pora, nie te warunki, nie mają możliwości. I w końcu przychodzi moment, kiedy Jan pisze to zdanie. Nikt mi życia nie zabiera. Ja sam z siebie je oddaję. Jeśli by ktoś miał takie wyobrażenie Jezusa Chrystusa, że go tak wciągło za kawałek, za jakiś rąbek materiału, te tryby tego mechanizmu żydowsko-rzymskiego, nie? I go tam zmieliły, a on był taki bezradny wobec tego, to niech przeczyta sobie opis Ogrojca u świętego Jana w Ewangelii. Jezus nad wszystkim panuje. Dziś jest takie zdanie wstępne. Nikt mi życia nie zabiera. Ja to w wolności czynię. Ja dostałem taki nakaz od Ojca. I słyszmy się, zobaczcie, to jest konfrontacyjnie powiedziane. To znaczy on to mówi do ludzi: wy go nie macie. Może jeszcze raz spróbujmy z dystansu, żebym ja był dobrze zrozumiany. To nie jest tak, że Pan Jezus wyszedł na górę i postanowił ujawnić jakąś stronę swojej tożsamości. Nie? A dzisiaj zobaczcie we mnie dobrego pasterza. Nie, siostry, wiecie, jeżeli wejdziemy w kontekst tych słów, w okoliczności, w których były powiedziane, to Pan Jezus nie zaprasza za sobą: chodźcie za mną, bo ja jestem dobrym pasterzem. Nie? Staje wobec pasterzy. Staje wobec ludzi, którzy chcą zawiadywać innymi, którzy chcą innych prowadzić, którzy chcą innymi rządzić. I mówi: ja jestem dobrym pasterzem. To jest konfrontacja. To jest dobra nowina, błogosławiona dla nas. Ale bez takich złocistych loków tam na obrazku i owieczka przewieszona przez kark. Nie? To jest naprawdę moment zmagania o duszę, o zbawienie, o ludzi. I te wszystkie błyskotki niepokojące, pewnie, że niepokojące tego naszego wieku XXI. Wszystkie straszne zmagania ludzkości, różnych grup społecznych w historii z tymi, którzy chcieli być pasterzami, którzy zdobyli taki tytuł i robili wszystko, żeby udowodnić innym: ja was poprowadzę, ja wam pokażę, na czym polega życie. To czasem się może zakradać gdzieś między nas, w nasze rodziny, w nasze układy. Ja cię wychowam, ja ci pokażę. A Pan Jezus staje wobec tego wszystkiego i mówi: a ja jestem dobrym pasterzem. Ja mam moc życie oddać i mam moc je znów odzyskać. Ja to czynię z miłości. Więc ta moc Jezusa to jest raz, ta miłość Jezusa to jest dwa. Że nieprzymuszony, przedziwny nakaz, który rozszerza tą wolność, którą ma Zbawiciel. I to się jedno z drugim nie sprzecza, to się jedno z drugim nie kłóci. Udowadnia, jak bardzo miłuje, jak bardzo godzien jest tego, żeby na nim polegać, żeby się na nim oprzeć, żeby weryfikować te wszystkie inne propozycje przez jakiekolwiek wrzaski, krzyki, a czasem bardzo skrzętnie przygotowane filmiki i komunikatory do nas docierają. Dokąd mnie poprowadzisz? Kto ci dał taką władzę? Jaka jest gwarancja tego, że ty miłujesz? Że ty naprawdę życzysz mi dobra? Że chcesz dla mnie dobrze? Podsumowując się, bracia, moc Jezusa to jest rzecz, którą dzisiaj uczyńmy przedmiotem naszego dziękczynienia Panu Bogu. Ta moc Jezusa w wolności sprawiła, że nie wahał się za nas życie oddać, bo taka jest nasza kondycja, że ktoś to życie musiał złożyć w ofierze. Dręczono go, lecz sam dał się dręczyć. Izajasz ponad 500 lat wcześniej zapisał o nim taki werset. Dręczono go, lecz sam na to pozwolił. I zna nas. I dlatego, że nas zna, ta śmierć była potrzebna i te porcje tej Jego śmierci i zmartwychwstania we chrzcie, w spowiedzi, w komunii, w bierzmowaniu, nawet w namaszczeniu chorych, kiedy ten często złożony cierpieniem człowiek nie jest w stanie się nawet podnieść. Jezus chce tak przylgnąć do Niego, jak te cząsteczki oleju. Tak chce być z Nim w tym cierpieniu, bo się zmagania tam dokonują o rzeczy najważniejsze. I pragnie też, żebyśmy Jego znali. W tym mówieniu, że jest dobrym pasterzem, że jest prawdziwym pasterzem, jest jeszcze ten jeden element, taki najbardziej zadaniowy. Ja znam owce, a moje mnie znają. To jest naprawdę zadanie dla nas, żeby Go poznać, żeby Go znać, że jakoś jest to zdanie takie pokorne, nie? Jestem pasterzem dobrym dla tych, którzy mnie znają. No dla tych, którzy mnie nie znają, to trudno mówić o relacji. Dużo tego, siostry i bracia, ale dobra i radosna nowina. Amen.